Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jasnogórskie śluby narodu są tematem tym razem katechezy sobotniej. Osobiście odchodzę od cyklu, który zawsze prezentowałem, cyklu rodzinnego, a to dlatego, że przygotowujemy się do 50-lecia odnowienia jasnogórskich ślubów 26 sierpnia w tym roku. I taki jest zamysł redaktorów, ojców redemptorystów, ażeby każdą pierwszą sobotę miesiąca poświęcić jednemu z tematów tychże ślubów w ramach nowenny przed tą 50. rocznicą odnowienia ślubów jasnogórskich. Mamy się zająć tematem trzecim w obronie życia duszy i ciała. Najpierw krótkie wprowadzenie samego faktu, oczywiście odnowienie ślubów jasnogórskich odnosiło się do tych pierwszych królewskich Jana Kazimierza. To była 300. rocznica w 1956 roku, mijała 300. rocznica wtedy, prymas tysiąclecia. Ksiądz kardynał Stefan Wyszyński był w więzieniu i już w Prudniku koło Głogowa w 1955 roku taka myśl powstała w jego sercu, ażeby wrócić do tych ślubów rok przed samym wydarzeniem, to znaczy przed przygotowaniem, bo same śluby to jest 66 rok. I wreszcie sam ten tekst powstał w Komańczy, a więc już po przewiezieniu księdza prymasa do ostatniego miejsca odosobnienia 16 maja 1956 roku, w dzień świętego Andrzeja Boboli w więzieniu, pisze program. Program, który rozpisany został na 9 lat przed odnowieniem ślubów. Przypomnę całość tego programu, żeby zorientować się, jak ksiądz prymas widział pracę duchową nad narodem. Pierwszy punkt, czyli pierwszy rok, wierność Bogu, krzyżowi, Ewangelii Chrystusowej, Kościołowi. Drugi rok, życie w stanie łaski uświęcającej. Trzeci to ten, który mamy za chwilę omówić. W obronie życia duszy i ciała. Czwarty, świętość małżeństwa sakramentalnego. Piąty, rodzina Bogiem silna. Szósty, młodzież wierna Chrystusowi. Siódmy, sprawiedliwość i miłość społeczna. Ósmy, walka z wadami narodowymi, zdobywanie cnót chrześcijańskich. I wreszcie ostatni rok, oddajemy się pod opiekę Bogu Rodzicy. Chciałem zwrócić uwagę na tę właśnie kolejność pracy, która nam może wydawać się nawet trochę zaskakująca. To jest czas stalinizmu, to jest czas po tych wielkich konwulsjach społecznych. Zaczęły się przecież już pomruki buntu, który wypełnił potem całą Polskę i właściwie sprawiedliwość społeczna, wolność była tematem jedynym. Ksiądz prymas widzi to jako cel, który społecznie jest bardzo ważny, ale ten cel osiągamy wtedy, kiedy budujemy bardzo mocne fundamenty. Wierność Bogu, życie w stanie łaski uświęcającej, obronić każde życie, trwałość związku małżeńskiego, religijny wymiar życia rodzinnego, młodzież pod opieką, właściwą opieką wychowawców i rodziców i dopiero wtedy sprawiedliwość społeczna i społeczna pedagogika. Taki jest program zarysowany przez sługę Bożego prymasa tysiąclecia. Dzisiejszy temat to trzeci z planowanych w obronie życia, duszy i ciała. To jest na pierwszą sobotę lutego wyznaczony temat. Zaczęły się katechezy już w grudniu, więc mamy temat trzeci. Ja przeczytam ten fragment ślubów, który chcielibyśmy omówić. Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady. Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnemu. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca, Ojca wszelkiego życia i za najcenniejszy skarb narodu. Chcę zwrócić uwagę na istotne elementy roty ślubowań w tym fragmencie. Po pierwsze, całość motywacji odnosimy do faktu wcielenia Jezusa Chrystusa, oczy utkwione w żłóbek betlejemski. Tam znajdujemy źródło wszystkich inicjatyw, a równocześnie znajdujemy model, wzorzec, w którym szacunek życia doznał pełnej realizacji. Jest życie do końca uszanowane. Bóg stał się życiem ludzkim, żłóbek betlejemski. Po drugie, ochrona każdego dziecięcia i każdej kołyski oparta jest o tradycję. Tradycję naszych ojców, którzy troszczyli się o rodzinę, ale troszczyli się także o naród. I tu jest skojarzenie rodziny z narodem. Życie narodu jest zależne od życia rodziny. I dlatego w tej chwili podejmujemy walkę o naród przez troskę o kołyskę. Zresztą jest to wspaniałe, a równocześnie dramatyczne określenie również innego wielkiego autora, pana Walentego Majdańskiego, który przewidywał, że kołyska i naród, kołyska w każdej rodzinie, dziecko, życie i naród idą razem, albo żyją, albo umierają. Wreszcie jest trzeci wymiar. Troska o życie jest z kategorii najwyższych ludzkich trosk, czy jest czynem etycznie najwyższym. Można by powiedzieć, jest czynem, w którym honor nasz i wrażliwość etyczna znajduje najwyższą wypowiedź. Raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnemu. Chciałbym tu w tym wypadku przywołać jakże bolesny przetarg. Parę złotych, tak zwane racje społeczne, o które upominają się nam do dzisiaj, upominają się wszelkiego rodzaju liberałowie. Racje społeczne, wygoda życia, pieniądze. Już nie powiem o jeszcze bardziej zawstydzającym fakcie. Lekarz dla pieniędzy bezbronnego zabija. Proszę posłuchać jeszcze raz, jak brzmiała ta formuła, którą napisał prymas tysiąclecia, uwięziony i zadał narodowi, który dźwigał kajdany stalinizmu. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnemu. Najwyższy poziom etyczny. I wreszcie, najcenniejszy skarb narodu to jest dar życia. I jest to równocześnie dar Ojca wszelkiego życia. Naród rodzi się, rozwija z Bożej łaski. Naród jest darem Bożym. Taka jest ta w programie zaplanowana praca nad narodem. 56 rok. Tło tamtych wydarzeń. To przede wszystkim śmiercionośna ustawa z 26 kwietnia 1956 roku. Wtedy zadecydowano w Sejmie pod naciskiem nieprzyjaciół Polski, zadecydowano, że Polaków będziemy zabijać swobodnie. Śmiercionośna ustawa, która, prawdę mówiąc, do dzisiaj do końca nie została odwołana. Chociaż tyle zrobiliśmy dobra i tyle już jest z tej ustawy wyrwane na korzyść dobra, więc skreślone te różne uprawnienia, a jednak ciągle jeszcze są wypadki, są tak zwane wyjątki, w stosunku do których ta ustawa funkcjonuje, czyli zezwala na zabicie. Ale równocześnie tłem jest gorsza jeszcze od tej prawnej formuły śmiercionośnej ustawy, śmiercionośna mentalność, myślenie śmiercionośne, myślenie, które zabijanie czyni znakiem postępu, znakiem wolności. I tu jest największe niebezpieczeństwo. Tu się spotkała ludzka słabość z pewną osłoną oficjalnych instytucji. Instytucje zaczęły słabość ludzką bronić, osłaniać, nadawać jej nie tylko znamion prawa, praworządności, ale co więcej, nadawać program przyszłościowy, rozwojowy. Nawet nazwano to cywilizacją. Do dzisiaj nie przestaje różnymi sposobami naciskać na nasze myślenie cywilizacja zabijania. My ją nazywamy za Janem Pawłem II cywilizacją śmierci. To się tam zaczęło. W takim kontekście prymas tysiąclecia woła w obronie życia duszy i ciała narodu, woła do Ojca Niebieskiego, woła w obliczu narodzonego Chrystusa, woła w skojarzeniu przyszłość narodu idzie przez kołyskę. I dlatego dzisiaj ta właśnie śmiercionośna mentalność powinna być w sposób szczególny przedmiotem naszego przemyślenia, a nawet ostrego, bardzo ostrego sprzeciwu i bardzo ostrego podjęcia najrozmaitszych programów ochronnych, zwłaszcza mam tu na myśli młode pokolenie, no i rodzinę dosyć bezbronną. Jaka była kolejność tych zabiegów tej śmiercionośnej szkoły? Najpierw demoralizacja. To jest pierwszy poziom. Najłatwiej sprzedać demoralizację, bo ludziom się wydaje to atrakcyjne, zwolnić z norm, a jednak nasze społeczeństwo katolickie i przyzwyczajone do przykazań Bożych ciągle jeszcze broniło się przed pomysłami, które program demoralizacji niósł. Wobec tego wprowadzono, można by powiedzieć, przedpole demoralizacji, czyli laicyzację, oderwać od Boga, zwolnić z przykazań, zwolnić z odpowiedzialności sumienia przed Bogiem, zlaicyzować. Laicyzację potraktowano jako postęp. Myślenie laickie jest myśleniem uniwersalnym, jest naukowym, jest kulturalnym. Trzymanie się przykazań Bożych to zatrzymanie się w rozwoju, to jest wsteczne myślenie. Laicyzacja. Żeby ta laicyzacja była bardziej skuteczna, wymyślono następne słowo, liberalizacja. Liberalizacja. To jeszcze jest lepiej brzmi, bo przy myśleniu laicki wyczuwamy pewien brak. Czegoś nam brakuje. Świecki, to znaczy czegoś z pełnego wymiaru życia ludzkiego ubyło. Ono jest świeckie życie. Ale to nazwijmy to lepiej. Wolne życie. A wolność to już jest cecha Boga. To jest cecha, którą Bóg człowiekowi nadał. Wolność. Wchodzimy w najbliższy styk z planami bożymi, z twórczymi planami wobec człowieka. Jest to, można by powiedzieć, wdarcie się złodzieja w samo centrum ludzkiego skarbu, bo przecież wolność to jest skarb, największy skarb rozwoju człowieka i równocześnie zasług. Człowiek wolny zasługuje, człowiek wolny podejmuje decyzje ofiarne, człowiek wolny wiąże się słowem przysięgi, człowiek wolny staje się wielkim człowiekiem. I właśnie w to miejsce wpuszczono złodzieja, który się nazywa liberalizmem, który zabiera wolność do swojej dyspozycji, to znaczy w ten mechanizm wolności wpuszcza truciznę, wpuszcza formułę przeciw życiu i w ten sposób doprowadza się do destrukcji. Człowiek, destrukcja najpierw rodziny, stąd mnogość rozwodów, potem destrukcja człowieka, taka jest kolejność, najpierw rozbić rodzinę, a potem dopaść człowieka w jego indywidualnym życiu i tam go zmusić do tego, żeby jego kręgosłup, jego myślenie moralne zostało poddane najrozmaitszym z naciskom, chociażby naciskom obyczajowym, i w ten sposób tak zniszczony człowiek oczywiście doprowadza do destrukcji społeczeństwa. I to jest ta kolejność, mówię tu o pewnej historycznej kolejności, bo tak to było, tak to od tego czasu wejścia w pełnię nasze życie w ostatnich 50 latach, w pełni tego programu bezbożnego. Tak to się stawało, rozbić rodzinę, zniszczyć kręgosłup człowieka, a potem już społeczeństwo rozkruszone jest masą plastyczną, którą można swobodnie urabiać. Tak rozwinął się, tak się rozwinęła historia naszych 50 latach i w taką historię Duch Święty słowami prymasa tysiąclecia wpisał program pozytywny. Wpisał z apel o właściwą pedagogikę narodu. I tu chcę przedstawić w króciutkich już akapitach pewne fragmenty właściwie jednego przemówienia. Jest to przemówienie księdza prymasa, które wygłosił w Gorzowie w 1957 roku, a więc dwa lata przed wejściem tego programu Bronić Życie. Mówił na ziemiach odzyskanych, tak zwanych, czyli mówił na ziemiach, które przywróciły do Polski po tysiącleciu i gdzie trzeba było zasiedlić właśnie całym dorobkiem duchowym polskim, zasiedlić nowe tereny. Najpierw mówił o tych pozornych argumentach, które zniechęcały do życia, które kazały ograniczać ilość Polaków. Przecież wtedy słyszeliśmy, że Polskę zjedzą konie i dzieci. I dlatego trzeba budować, produkować traktory, a dzieci zabijać. To był oficjalny program. Polskę zjedzą konie i dzieci. Bułki świeże, za mało ich będzie. Traktory zamiast koni, te nie potrzebują bułek, a dzieci zabijamy. Prymas tysiąclecia mówi, czyż nie jest to jakiś brak wiary w potęgę narodu? Polska może spokojnie wyżywić 50 milionów i uczy, że ekonomia najbardziej wdzięcznym spożywcą, czynnikiem równowagi i wymiany ekonomicznej, widzi małe dziecko, mały spożywca, dziecko. Ono dużo wszystkiego potrzebuje. Swoim zapałem spożywczym przezwycięża niekiedy dorosłego człowieka. Powiedział ktoś, że naród, który ma dużo dzieci, może się nie lękać o równowagę ekonomiczną, bo dzieci będą jej sprawcami. Tylko narody bez dzieci duszą się nadmiarem bogactw, których nie mogą spożyć. A u nas, dobrze wiemy, trzeba jeszcze długo pracować, byśmy wszystkie dzieci ubrali i odżywili, i by nie były blade i miały więcej krwi w buziach. Dużo jeszcze trzeba pracować, dużo zboża wsiać, by w Polsce nie było głodnych, by im cukru nie zabrakło, by każdy Polak miał łyżkę i miskę prześcieradło, własne łóżko i własny kąt. Jakże konkretny był prymas tysiąclecia w swoich przemówieniach. My się zachwycamy słynnym ekonomistą, profesorem Beckerem ze Stanów Zjednoczonych, który mówi o tym, iż rodzina i tak zwany kapitał ludzki jest motorem rozwoju ekonomicznego. Rodzina, kapitał ludzki jest rozwojem, źródłem wszelkiego postępu ekonomicznego. Za to profesor Becker otrzymał Nagrodę Nobla. Amerykanin, który wypracował taką formułę na odpowiednich gremiach, został nagrodzony najwyższym oznaczeniem, a prymas tysiąclecia, który kilkanaście lat wcześniej o tym dokładnie tłumaczył, jakże urokliwym, szczegółowym językiem, prymas, wydaje się, jakby szedł w zapomnienie. Argumenty, pozorne argumenty o niewystarczalności ekonomii, ażeby każde życie przyjąć, są to argumenty najgroźniejsze, bo trafiają jakby w przekonanie wielu ludzi. Poza tym mowa jest o nowej organizacji pracy, motywacja pracy. Mówi prymas, tak się ciągle u nas mówi o potrzebie wzmożenia wydajności pracy. Niech będzie w Polsce więcej dzieci, to ich ojcowie, patrząc na nie, nie będą musieli czekać na zachętę do pracy, bo zachętą dla nich będą ich własne dzieci, ich dziecięce oczy, patrzące na utrudzonego ojca wracającego do domu z warsztatu pracy, z roli, z biura, z urzędu, skądkolwiek. Motywacja. U nas w tej chwili stosuje się strach, szantaż ekonomiczny, bezrobocie, wręcz głód. Wcale nie jesteśmy bardziej cywilizowani, aniżeli teoria stalinowska, która głodem, ponad 5 milionów zginęło z głodu Ukraińców, zmusiła ich do wejścia do kołchozu. Nas w tej chwili głodem wpędza się w struktury globalistyczne ekonomii. I oczywiście niszczy się zdrową równowagę społeczną. Proszę zobaczyć, jaki przewidujący, jakim prorokiem i równocześnie wybitnym znawcą również prawideł rozwoju ekonomicznego był prymas tysiąclecia, sięgając do starego zapisu sprzed 300 lat wierności Bogu, którą to wierność naród cały ślubuje, przypomnianą i rozpisaną na szczegółowe zadania. I jeszcze trzeci wymiar, dla którego każde dziecko w sposób szczególny nabiera wartości niepowtarzalnych. To jest niepodległość narodu. Niepodległość, o której w tej chwili dyskutujemy, czy to wobec Unii Europejskiej, czy wobec świata bogatego. Życie polityczne, mówi prymas tysiąclecia. Myślenie o dziecku niechby poszło również tokiem naszych rozważań na odcinek naszego życia politycznego. Zauważylibyście, że wszędzie tam, gdzie człowiek opuszcza ręce, przestaje wierzyć i traci nadzieję, jest jeszcze bardziej pobudzany przez Kościół, żeby tę nadzieję odnawiać. Mówią za granicą o polskim narodzie, ciągle cytuję prymasa tysiąclecia, że naród ten ma bohatersko nadzieję. Jak to wyglądało w czasie wojny? Dobrze wiemy. Jest powiedzenie, nadzieja matką głupich. A ja wam mówię, nadzieja matką mądrych, którzy umieją daleko patrzeć. Właśnie dlatego, że Polacy są narodem wychowanym przez Kościół, który obok wiary i miłości głosi równorzędną cnotę nadziei, mają oni tyle nadziei i dlatego mają tyle cierpliwości i wiele mogą znieść. Dlatego ciągle ufają, nigdy rąk nie opuszczają, bo w słynnym polskim jakoś tam będzie, jeszcze ciągle widzą odrobinę nadziei. Rzecz znamienna. Są na świecie narody bardzo bogate, które siedzą na kufrach złota, jak stróże przy sejfach banków, siedzą na stertach chleba i są w strachu. O co? Że z głodu umrą. Lękają się. Z czego będą żyli? Okazuje się, że te narody nie umierają nie z braku chleba, tylko z braku nadziei, z braku miłości ofiarnej. Że te narody już po tylu latach od nauki księdza prymasa mamy dowody statystyczne, już wiemy, jak to wygląda. Te narody na kufrach złota, pilnując sejfów, wymierają. Proponują nam pakty międzynarodowe. Oczywiście, będzie dobrze w życiu politycznym, jeżeli pójdziemy do bogatych na kolanach. Jeżeli gromada bogaczych nie zdenerwuje się na nas, nie należy drażnić. Niech idą profesjonaliści od gładkich słów, niech potrafią wyciszyć gniew bogatych i niech przyjdą do Polski z powrotem, ażeby przekonać społeczeństwo do uległości. I na taką pedagogikę jest spory fundusz. Specjaliści, którzy mają nam zachwalić służalcze zatrzymanie się na minimum i dziękowanie za chociaż pozwolenie na przeżycie. Na minimum kwoty życia. Na to są duże pieniądze. Taką pedagogikę mamy przeżywać. A przecież pedagogika, którą zaproponował nam w ślubach narodu prymas tysiąclecia, jest odwrotną. To naród trzeba wzmocnić. To naród trzeba przekonać do tego, ażeby powstał z kolan i stanął 50-milionową rzeszą w środku Europy jako bogaty, samodzielny partner tworzenia pokoju, szczęścia międzynarodowego. Taka jest wizja prymasowska i warto ją przypomnieć, tak jak przypominam w tej chwili jeszcze raz ślubowanie dzisiaj rozważane. Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady, przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnemu. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca wszelkiego życia i za najcenniejszy skarb narodu. Szczęść Boże, biskup Stanisław.